The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy piątek, 6 maja. Jest to 126 dzień bieżącego roku. Do końca pozostało więc 239 dni. Słońce wzeszło o 5:54, zajdzie o 20:01. Dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 7 minut. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś imieniny obchodzą Benedykt, Filip i Jakub. Urodzeni 6 maja odznaczają się wybitną inteligencją i stałymi zasadami moralnymi. Ich refleksyjna natura pozwala im wszechstronnie przemyśleć wiele problemów. Mają dużo fantazji i pogody ducha. Polegają na intuicji, która pomaga im w wyborze właściwej drogi życiowej. Do jubilatów i solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. A powiedzenie na dzień dzisiejszy jest powiedzeniem łacińskim. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
nawet nie wiem, świt czy zmierzch, ślady po tobie zetrze czas, a po nas ślady zmyje deszcz.
Teraz nasze kalendarium. Rok 1527. Niemiecko-hiszpańskie wojska cesarza Karola V Habsburga zdobyły i rozpoczęły plądrowanie Rzymu. Spośród chroniących papieża Klemensa VII 180 szwajcarskich gwardzistów poległo 127. Rok 1710. Założono wyższe seminarium duchowe w Płocku. Rok 1801 w Wilnie otwarto cmentarz na Rosie. Rok 1840 w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. Rok 1861, wojna secesyjna, Arkansas wystąpił z Unii. Rok 1889. W Paryżu otwarto światową wystawę, podczas której udostępniono publiczności wieżę Eiffla i zaprezentowano pierwszy samochód marki Benz. O rok 1915 urodził się Orson Welles, amerykański reżyser i aktor filmowy, autor m.in. nowatorskiego dramatu Obywatel Kane czy Wspaniałość Ambersonów. Rok 1937. Niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst w stanie New Jersey. Zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi oraz główny członek załogi naziemnej. Rok 1945. Pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka wkroczyła do Wilhelmshaven w Niemczech. Zdobyciem miasta zakończyła swój szlak bojowy. Rok 1945 skapitulował Wrocław, Festung Breslau, jedna z ostatnich twierdz III Rzeszy. Rok 1953 w klinice Mayo w Rochester amerykański chirurg John Gibson przeprowadził pierwszą udaną operację na otwartym sercu. Rok 1973. W Watykanie odbyło się spotkanie papieża Pawła VI z koptyjskim patriarchą Aleksandrii, będące symbolem pojednania między rozdzielonymi od 1500 lat kościołami. Rok 1984. Papież Jan Paweł II kanonizował w Seulu 103 męczenników koreańskich. Rok 1990. Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski wziął udział w konferencji 2+4. Dwa państwa niemieckie i 4 mocarstwa w sprawie zjednoczenia Niemiec. Rok 1991. W Moskwie wymieniono radziecko-niemieckie dokumenty ratyfikacyjne o czasowym stacjonowaniu i wycofaniu wojsk ZSRR z terenu byłej NRD. Rok 1999. Wyborcy w Szkocji i Walii głosowali po raz pierwszy w wyborach do swoich lokalnych parlamentów, Scottish Parliament i Welsh Assembly. I rok 2001. Przebywający w Damaszku Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził meczet.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Z cyklu Zdarzyło się. Włodzimierz Kalicki. 6 maja 1937 roku. Czwartek. Niebo w płomieniach. O godzinie 17.45 dziesiątki tysięcy ludzi zatrzymują się na ulicach i skwerach Nowego Jorku z głowami zadartymi do góry. Na tle bezchmurnego nieba, na wysokości zaledwie kilkuset metrów, przesuwa się długie na ćwierć kilometra srebrzyste wrzeciono. Stateczniki w tylnej części upodabniają je do gigantycznej bomby. Takim złowrogim skojarzeniom sprzyjają ogromne swastyki wymalowane na statecznikach. Nowojorczycy śmieją się jednak, radośnie wymachują rękami. Dla nich największy na świecie sterowiec Hindenburg nie jest manifestacją potęgi III Rzeszy Adolfa Hitlera, lecz raczej świadkiem postępu cywilizacyjnego ludzkości, potwierdzeniem wiary, że nowoczesna nauka i technika potrafią zmienić świat na lepsze. To samo widzą w Hindenburgu i jego twórcy, niemieckie Towarzystwo Budowy Statków Zeppelina. Ukończony w marcu zeszłego roku, Hindenburg jest największym statkiem powietrznym wszechczasów. Jego kadłub ma 240 metrów długości i mieści w 16 ogromnych komorach 200 tysięcy metrów sześciennych lżejszego od powietrza wodoru. Cztery silniki diesla o mocy 1100 koni mechanicznych każdy pozwalają sterowcowi osiągnąć prędkość podróżną 140 km na godzinę. Blisko 100 pasażerów podróżować może w luksusowych dwuosobowych kabinach. Do dyspozycji mają wytworne wyłożone zielonymi kafelkami łazienki, jadalnie, salon wypoczynkowy, bibliotekę, palarnię, no i wspaniale przeszklone pokłady spacerowe. Hindenburg ma jednak tylko jeden mankament. Generalny konstruktor Hugo Enkener zaplanował wypełnienie zbiorników gazu niepalnym helem. Ale Stany Zjednoczone, jedyny producent helu na świecie, odmówiły sprzedaży tego strategicznego surowca hitlerowskim Niemcom. Enkener zmuszony był użyć wodoru. To jednak bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Przy najmniejszej nieszczelności komór zmieszany z powietrzem wodór eksplodować może od byle iskierki. Brak Helu to nie jedyne zmartwienie Ekenera. Wszyscy wiedzą, że jest on daleki od entuzjazmu dla narodowego socjalizmu. Przed 2 tygodniami hitlerowska cenzura rozesłała do gazet zakaz wymieniania w artykułach nazwiska Ekenera. Po trwającym kwadrans przelocie nad Nowym Jorkiem kapitan Ernest Lehman wydaje rozkaz skierowania się do lotniska sterowców w Lakehurst w New Jersey. Hindenburg odlatuje powoli, majestatycznie. Pogoda jednak pogarsza się z minuty na minutę i kapitan Lehman chce zaczekać z trudnym i niezbyt bezpiecznym manewrem przyziemnienia sterowca, aż burza nad Lakehurst przesunie się dalej. Po godzinie krążenia nad lotniskiem ulewa ustaje. Zza chmur błyska zachodzące słońce. Ulewa jednak przepędziła z piaszczystego terenu lądowiska większość widzów. Z ponad 1000 zostało ich nieopodal wieży cumowniczej nieco ponad 100. Tuż obok wieży czeka kilkudziesięciu marynarzy i żeglarzy, których tutejszy jachtklub wezwał do pomocy przy dokowaniu sterowca. Hindenburg zbliża się do wieży cumowniczej. Nagle sterownik Helmut Lau, obsługujący ster wysokości, melduje kapitanowi, że nie jest w stanie opuścić dziobu sterowca. Wygląda na to, że jedna z rufowych komór z wodorem jest nieszczelna. Wyciek gazu spowodował, że teraz rufa jest cięższa od części dziobowej. Kapitan Lehman wydaje rozkaz rzucenia 5 ton balastu z tylnej części sterowca. Ze zbiorników rufowych lecą w stronę ziemi kaskady wody. Wreszcie rufa powoli unosi się. Hindenburg jest wyważony. Kłopotów tych nie dostrzegają pasażerowie. Nieomal wszyscy wyszli z bagażami z kabin i przez panoramiczne szyby pokładów spacerowych machają rękami ku osobom na ziemi. O godzinie 19:23 otwierają się małe drzwi trapowe w dziobie sterowca i wypadają z nich grube liny. Na dole marynarze i żeglarze łapią ich końcówki i zaczynają ściągać sterowiec ku ziemi. Na lotnisku jest sprawozdawca radia WLS Chicago, Herbert Morrison. Relacje z lądowania nadaje na żywo. Oto nadchodzi, panowie i panie, ach, co to za widok, wstrząsający, cudowny widok. Słońce opromienia okna pokładu obserwacyjnego po zachodniej stronie i iskrzy się jak błyszczące klejnoty na tle czarnego aksamitu. O, ojej, wybuch w płomieniach, zejdźcie z drogi, proszę. O, o, to jest straszne, o mój, zejdźcie z drogi, proszę. Och, wybucha w płomieniach. Ciemniejące niebo rozdziera straszliwa eksplozja zbiornika wodoru numer 2. Piorunująca mieszanka wodoru i powietrza pali się płomieniami długimi na 100 metrów. Jedna z gondoli silnikowych odrywa się i spada z hukiem na ziemię. Sternik Lau i członek załogi Richard Kliman odwracają się natychmiast po tym, jak słyszą za plecami dźwięk, który przypomina im strzał karabinowy. Komory gazowe numer 3, 2 i 4 stoją w gigantycznych płomieniach. Chwilą potem tylne silniki wodoru eksplodują niczym bomby. Siła wybuchu wyrzuca wielu pasażerów przez rozpryśnięte panoramiczne szyby pokładów spacerowych. Bezradnie, machając rękami i nogami, lecą z wysokości ponad 50 metrów ku śmierci. Mechanik ogonowy Hans Fraud kończy właśnie wyrzucać linę cumowniczą z części rufowej, gdy w mgnieniu oka ogarniają go płomienie. Straszliwa temperatura zwęgla jego ubranie i skórę. Skurcz mięśni wskutek udaru termicznego sprawia, że jego ramiona zaciskają się na linię. Dzięki temu nieprzytomny mechanik zsuwa się po cumie i nie rozbija o piach. Marynarze natychmiast odnoszą go na bok. Jest jedynym człowiekiem załogi rufowej, który uchodzi z życiem. Kolejna eksplozja rozrywa kadłub sterowca jak zabawkę. Płonący ogon opada ku ziemi, dziób zaś unosi się jeszcze dłużej w potężnym kominie gorącego powietrza. Sparaliżowani strachem pasażerowie patrzą, jak zbawcza ziemia oddala się. Głowy jednak nie traci dziennikarz Leonard Adelt, który wykosztował się na 2 400-dolarowe bilety dla siebie i żony. Oprócz sprawienia przyjemności żonie, chciał zebrać dodatkowe informacje do książki o sterowcach, którą kończy pisać. Leonard chwyta Gerdę za rękę i z całych sił, by przebić się przez huk płomieni, krzyczy do reszty pasażerów: wszyscy do okna! Państwo Adelt wchodzą na ramę rozbitego okna widokowego i trzymając się za ręce, skaczą w kilkudziesięciometrową otchłań. Piasek amortyzuje nieco uderzenie. Oboje mają poharatane nogi, ale żyją. Pasażerka pani Dochner przeraźliwie nawołuje swego męża. Chwilę przed wybuchem poszedł w stronę rufy popilnować bagażu. Teraz widać tam tylko ścianę huczących płomieni. Przytula mocno swoje dzieci, 2 małych chłopców i 11-letnią córkę. Gdy płomienie są tuż, woła: bądźcie dzielni, i po kolei wyrzuca płaczące dzieci przez okno. Sama skacze ostatnia. Jeden z chłopców i dziewczynka giną, uderzając o grunt. Jakiś członek załogi chwyta stewardesę Else Ernest i wysuwa ją przez luk, by mogła uchwycić się zwisającej liny cumowniczej. Gdy Elsa łapie zbawczą linę, na jej oczach płomienie zwęglają nieszczęśnika. Szorstka lina obdziera jej dłonie z ciała, wyrywa skórę z ud, ale na dole amerykańscy marynarze łapią Elsę żywą. Dla niektórych pasażerów skok w nieomal 100-metrową otchłań jest straszniejszy od płomieni. Zrezygnowany starszy niemiecki biznesmen wraca do Saloniku, siada w fotelu i czeka na śmierć w ogniu. Magnat okrętowy Jan Panes w zamieszaniu traci z oczu żonę. Zamiast skakać, okręca głowę marynarką i idzie szukać jej prosto w ścianę ognia. Oboje giną. Kapitan Lechman i drugi kapitan Prus skaczą, gdy wokół nich nie ma już żywych członków załogi. Lecą jak pochodnie, płoną ich włosy i ubrania. Dymiący, czarny od zgorzelin kapitan Lechman podnosi się z piasku i idzie przed siebie w pole. Jest w szoku. Powtarza jak zacięta płyta gramofonowa: nie rozumiem tego, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. Dziobowa część wraku jest już cała ogarnięta przez płomienie, ale dzięki temu opada coraz szybciej. To szansa dla tych pasażerów, którzy sparaliżowani strachem położyli się na podłodze kabiny. Płomienie kłębią się już pod sufitem kabiny, ale silny wstrząs oznacza, że jej dno uderzyło o grunt. Płonące nad kabiną komory z wodorem wytwarzają straszliwą temperaturę, niczym hutniczy piec. Ale wynajęci do pomocy w cumowaniu amerykańscy marynarze i żeglarze nie zważają na to. Z prawdziwą pogardą dla śmierci skaczą przez wybite okna w piekło ognia i wynoszą kolejne ofiary. Większość z nich naga, płomień spalił ubrania. Skóra niektórych jest całkowicie zwęglona. Jakiś mężczyzna wychodzi z płomieni kabiny o własnych siłach. Jest w szoku. Gdy marynarze chcą go powstrzymać, odpowiada: nie widzicie, że jestem całkiem w porządku? Po czym pada martwy na ziemię. Słup ognia sięga nieomal kilometra wysokości. Wrak sterowca dopala się do późnej nocy. Ginie 35 pasażerów i członków załogi oraz jeden z ratujących ofiar amerykańskich marynarzy. A zdarzyło się to 6 maja 1937 roku.
Życzę ci o świcie mruczy wciąż. Graj, wygrywaj, do sukcesu dąż. Nie lęk się, bądź chłop, koń za szansą strop. Nie leż jak ten snop, ciągle wchodź na topienie mu stop. Popatrz, gdzie są inni, a gdzie ty. Graj, wygrywaj, nie wypadaj z gry. Lecz choć tak mi radzi świat, odpowiada nas do takich rad. Odpowiada nas do takich rad. Odpowiada nas do takich rad. O tak.
Sam wygrał.
Teraz, drodzy Państwo, powiadomienie z Domu Polskiego, który jest doskonale znaną instytucją. Otóż przygotowano na maj dwa specjalne wydarzenia. Otóż w sobotę 14 maja otwierają tak zwany ogródek o godzinie 2 po południu. Natomiast w niedzielę 15 maja Polka Party w ich sali balowej, a grać będzie TKO Band od godziny 2 do 6 wieczorem. Wstęp $15 od osoby. Będzie polska kuchnia i napoje. Po rezerwację proszę dzwonić do Jana Wiśniewskiego 215 906 18 25 215 906 18 25. Raz jeszcze powtórzę daty 14 i 15 bieżącego miesiąca. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Ludzie Putina, czyta Bartosz Głogowski.
Być może KGB-stom od Putina faktycznie zależało na związaniu mu rąk i zmuszeniu do dalszego sprawowania funkcji prezydenta, ale prawda miała jeszcze inne oblicze. Otóż abstrahując od okropnych wydarzeń w rodzaju ataku na Dubrowce, Władimir Władimirowicz zaczynał się do swojej roli przyzwyczajać. Nawet ją polubił. Całą tę ceremonialność, spotkania grupy G8, powszechne uznanie, wspomina Pugaczew. Ludzie z wewnętrznego kręgu wychwalali go jako zbawcę Rosji. Uratował kraj przed pewnym upadkiem, twierdzili przed niewolą oligarchów oraz niszczycielską potęgą Zachodu. Nawet ci, którzy kiedyś zajmowali wyższe od niego stanowiska w strukturach KGB, teraz nisko mu się kłaniali. Na przykład na samym początku pierwszej kadencji Putina w wąskim kręgu najbliższych przyjaciół zgromadzonych na jego urodzinach były drezdeński szef Władimira Władimirowicza, Siergiej Czemiezow, wzniósł toast, dziękując mu za objęcie tak wysokiego stanowiska. Była to bardzo bliska Putinowi osoba, która w poprzednim życiu, przed prezydenturą, pełniła bardziej odpowiedzialne funkcje niż on i którą Putin szanował, opowiada Pugaczew. Ten człowiek powiedział wówczas: Władimirze Władimirowiczu, weź swój kieliszek. Jak ci wiadomo, minęło dużo czasu, odkąd się dowiedziałem, że masz być prezydentem, ale ciągle pamiętam tamto uczucie. Pomyślałem, że nad Rosją wzeszło słońce, a teraz wiem, że 100% narodu podziela moją opinię. Przemówienie to wprawiło Pugaczewa w zażenowanie. Przerwał je, chcąc zainicjować dyskusję o sytuacji politycznej oraz o monumentalnych zadaniach, jakie czekały państwo. Ale Putin obrzucił go złym wzrokiem i zabronił przerywać swojemu przyjacielowi. Tamten spojrzał mu prosto w oczy i powiedział, że uważa go za dar od Boga, że Bóg dał krajowi władcę, który zakończy okres wielkich cierpień narodu rosyjskiego. Ten facet znał go, Putina, od 15 lat, kiedyś był jego szefem. Widziałem coś takiego pierwszy raz, ale sytuacja wyglądała tak od samego początku, niemal od pierwszego dnia. To człowiek ekstremalnie próżny. Stało się nowym zwyczajem, że aby zadać Putinowi jakieś pytanie, najpierw należało mu długo schlebiać. Sieczyn świetnie się na tym znał. Zwracał się do niego z głębokim ukłonem. Władimirze Władimirowiczu, pamiętam, jak uczyniłeś to, a to i przez to zmieniłeś świat. Usłyszawszy ten wstęp, pomyślałem, że znajduje się w szpitalu psychiatrycznym. Oni gadali mu na przykład tak: wywierasz piorunujące wrażenie na całej ludzkości, jesteś niesamowitą osobą. Zwolna to ciągłe płaszczenie się przed Putinem zaczęło mu uderzać do głowy. Uwierzywszy w swoje możliwości jako nowego cara, podejmował coraz śmielsze i coraz bardziej autorytarne decyzje, na przykład o zamknięciu Chodorkowskiego i jego ludzi. Kłaniała mu się w pas cała oligarchia, co chwila oferując to i owo. Przychodzili do niego po zgodę w najdrobniejszych nawet sprawach, mówi Pugaczew, a jemu się to bardzo podobało. Wbił sobie do głowy, że tak ma być. Był to powolny, ale nieustanny proces. On zawsze przejawiał takie skłonności, lecz w pewnym momencie się zmienił. Górę wzięło megalomańskie przekonanie o własnej imperialnej wielkości. Początkowo Putin dzielił się władzą nad machiną państwową z przedstawicielami jelcynowskiej familii, ale po aresztowaniu Chodorkowskiego cały aparat państwa przeszedł już wyłącznie pod jego rządy. Wstrząśnięty obrotem spraw oraz faktem, że trzyma się go z dala od wszystkiego, dymisję złożył podstępny Aleksander Wołoszyn, niedobitek po Jelcynie, który od marca 1999 roku pełnił funkcję szefa kremlowskiej kancelarii. Wołoszyn kilkukrotnie rozmawiał z Putinem o ataku na Chodorkowskiego z użyciem prawnych narzędzi, jednak do ostatniej chwili sądził, że da się go powstrzymać. Naprawdę nie myślałem, że oni go wsadzą do więzienia. Dla mnie to było jedno wielkie nieporozumienie. Jasne, wytoczono przeciwko niemu całą kampanię, bardzo poważną. Uważałem, że to szkodzi rozwojowi naszego kraju. Putin zamienił Wołoszyna na własnego człowieka, kolegę z Petersburga, Dmitrija Miedwiediewa, cichomównego prawnika, który opracowywał dla Władimira Władimirowicza różne kwestie, na przykład jak zniwelować negatywne skutki skandalu wokół przekrętów ropa za żywność. Cieszył się on reputacją człowieka wręcz nadmiernie precyzyjnego, a zarazem nieśmiałego. Ale przede wszystkim Miedwiediew był wychowankiem Putina niemal od zera. To znaczy od chwili, gdy jako 25-latek podjął pracę w petersburskiej administracji miejskiej. Putin go sobie wychował, mówił Walerii Musin, który również pełnił funkcję radcy prawnego w merostwie Sobczaka. Miedwiediew zawsze postrzegał Putina jako kogoś, od kogo może się dużo nauczyć. Tak więc najbardziej wpływowego niedobitka epoki Jelcyna zastąpił potakiwacz z Petersburga z zaledwie 3-letnim doświadczeniem zawodowym na Kremlu w roli zastępcy szefa kancelarii. W dniu, w którym ogłoszono mianowanie Miedwiediewa, petersburscy siłowicy zasygnalizowali swoje zamiary donośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Otóż prokuratura poinformowała, że zamraża warte 15 miliardów dolarów akcje Jukosu, czyli 44% udziałów Chodorkowskiego, które ten posiadał pośrednio w spółce Jukos Sibnieft, aby uniemożliwić mu ich sprzedaż. Rynek, wzburzony do głębi, postrzegał ów ruch jako wyraźny znak intencji siłowików, którym zależało nie tylko na aresztowaniu oligarchy, lecz także na przejęciu całego Jukosu. Co więcej, posunięcie to uznano również za symboliczny koniec epoki jelcynowskich oligarchów oraz koniec samej familii, która przez ostatnie 4 lata usilnie starała się znaleźć równowagę między interesami własnymi a interesami siłowików. Na wypadek, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, Aleksiej Kudrin, stosunkowo liberalnie nastawiony minister finansów u Putina, postawił sprawę jeszcze jaśniej, publicznie ciesząc się z odejścia Wołoszyna i nazywając je końcem epoki jelcynowskiej. Bizancjum się skończyło, obwieścił. Z całym szacunkiem dla Aleksandra Wołoszyna chcę podkreślić, że jego dymisja pokrywa się z końcem epoki jelcynowskiej. Oligarchowie zostali zmuszeni do powrotu do środowiska biznesowego, w którym sukcesy święci się tylko wtedy, gdy gra się fair. Można było odnieść wrażenie, że powoli rusza ta sama machina równoległego rządu, nad którą Sieczyn i inni pracowali po cichu za kulisami polityki, wsparta dodatkowo kampanią PR-owską. Tego samego dnia, w którym zamrożono akcje Jukosu, a Miedwiediew został szefem kremlowskiej kancelarii, Putin odbył prywatne spotkanie z głowami największych instytucji finansowych świata, w tym Citigroup, Morgan Stanley i ABN AMRO. W przekazywaniu intencji prezydenta zebranym pomagał urodzony w Stanach Zjednoczonych Charlie Ryan, szef lokalnej firmy brokerskiej United Financial Group, który współpracował z Putinem od lat 90., czyli jeszcze w okresie petersburskim. Od samego początku Ryan pełnił funkcję kluczowego przekaźnika komunikatów Kremla skierowanych do globalnej społeczności finansowej oraz reszty świata. Władimir Władimirowicz powiedział inwestorom, że kampania wymierzona w Jukos żadną miarą nie stanowi zapowiedzi kolejnych działań sekujących prywatny biznes, a przejęcie jego akcji nie było konfiskatą, lecz tylko sposobem na pokrycie należnych zobowiązań. Chodziło wyłącznie o zmuszenie tego przedsiębiorstwa do przestrzegania prawa. Szefowie wielkich światowych banków, niektóre z nich na przykład Citibank, ryzykowały miliardami dolarów w związku z zadłużeniem Jukosu, dali się przekonać, przynajmniej do pewnego stopnia, i nie wstrzymali pożyczek. Gdyby tak się stało, przepowiednie Chodorkowskiego na temat upadku gospodarczego kraju mogłyby się faktycznie spełnić. Na Kremlu doszło do zmiany warty. Ludzie Putina już konstruowali system komunikowania się z globalną finansjerą, której tytani pewnego dnia mieli się na kolanach ubiegać o łakome kąski zwartego setki miliardów dolarów państwowego majątku kontrolowanego przez Władimira Władimirowicza. O ile odejście Wołoszyna świadczyło o przekazaniu realnej władzy z rąk jelcynowskiej familii petersburskim siłowikom Putina, o tyle wybory parlamentarne, które odbyły się zaledwie miesiąc później, już do końca ugruntowały ich polityczne panowanie. Przez całą epokę Jelcyna prozachodnie liberalne partie były silnie zakotwiczone w dumie, jak choćby sojusz sił prawicowych Anatolia Czubajsa czy ugrupowanie Jabłako Grigorija Jawlińskiego. Teraz jednak, w wyborach przeprowadzonych w grudniu 2003 roku, zostały one wręcz rozgromione. Odesłały je w niebyt stacje telewizyjne, znów pozostające wyłącznie w rękach państwa, ponieważ Kreml popierał już tylko jedną partię z nowej, putinowskiej generacji. Nacjonalistyczne ugrupowanie Rodina, o którym telewizje nie przestawały mówić. Jego liderzy, Siergiej Głaziew oraz Dmitrij Rogozin, głosili politykę zdecydowanie etatystyczną, co współbrzmiało z aktualnym nastawieniem Kremla, aby odbierać zyski oligarchom i przywracać je państwu. Oddajcie ludziom bogactwa kraju, brzmiało jedno z partyjnych haseł. Wpisywało się ono świetnie w bieżące nastroje odbiorców, którym stacje telewizyjne bez końca pokazywały migawki z aresztowania Chodorkowskiego. Liberalny sojusz sił prawicowych oraz Jabłako, nie mając najmniejszych szans, nie zdołały przekroczyć 5-procentowego progu wyborczego, koniecznego do zajęcia miejsc w dumie. Tymczasem Rodina wyrosła nagle z niczego, otrzymała aż 9% głosów. Prokremlowska partia Jedna Rosja, którą utworzono zaledwie 4 lata wcześniej, jako narzędzie mające wynieść Putina do władzy, zabezpieczyła mu parlamentarną większość, choć prowadząc kampanię wyborczą, nie głosiła żadnych treści poza lojalnością względem prezydenta. Do dumy dostali się również komuniści, największy wróg ekipy Jelcyna, zdobywając pewne 12,6% poparcia. Nie ulegało wątpliwości, że Putin ma teraz rozwiązane ręce i będzie mógł prowadzić każdą politykę, jaką tylko zechce. Przeciwwaga w postaci liberałów zniknęła. Partie prokremlowskie stanowiły wyraźną, zdecydowaną większość w parlamencie. Rosja wchodziła w epokę parlamentaryzmu zatwierdzającego każdą decyzję władzy. W tych okolicznościach wybór Putina na drugą kadencję prezydencką zdawał się z góry przesądzony. Jego wskaźniki poparcia przekraczały 70%. Lecz nawet wówczas ani Władimir Władimirowicz, ani jego ludzie nie zamierzali pozwolić, by o czymkolwiek decydował przypadek. Odkąd w lipcu aresztowano Płatona Lebiediewa, współpracownika Chodorkowskiego, między Putinem a Michałem Kasjanowem, towarzyskim premierem rządu oraz ostatnim u władzy niedobitkiem po Jelcynie, zaczęło narastać napięcie. Kasjanow był za czasów poprzedniej ekipy ministrem finansów, a jego powiązania z familią sięgały daleko i głęboko. Po objęciu urzędu przez Putina Roman Abramowicz wystąpił do prezydenta z naleganiem, aby tekę premiera przekazać właśnie Kasjanowowi jako reprezentantowi familii, twierdził pewien rosyjski bankowiec blisko związany ze służbami bezpieczeństwa. Zaprzecza temu jednak rzecznik Abramowicza. Ale Kasjanow nie zdradzał specjalnej ochoty, by pełnić funkcję szefa rządu, ponieważ uważał ją za niebezpieczną. Przywykł do swej wygodnej posady w Ministerstwie Finansów, gdzie pracował jako wiceminister odpowiedzialny za zadłużenie zagraniczne i nie nęciło go ryzykowne wskoczenie w wir walki o władzę oraz konieczność odpowiadania zarówno wobec familii, jak i Putina, aż takich ambicji nie miał. Wyperswadowano mu to jednak i stopniowo Kasjanow zaczął się przyzwyczajać również do nowej roli. Przez 3,5 roku sądziłem, że jesteśmy właściwymi ludźmi na właściwym miejscu, robiącymi właściwe rzeczy, powiedział. Ale kiedy zamknęli Lebiediewa i wybuchło też mnóstwo innych skandali, zrozumiałem, że to koniec. Rząd Kasjanowa przeprowadził liberalne reformy gospodarcze za pierwszej kadencji Putina. Podatek dochodowy zmniejszono do liniowych 13%, a ambitna reforma rolna umożliwiła wreszcie prywatyzację ziemi. Jako premier przewodził on rozmowom z Lee Raymondem na temat ewentualnej sprzedaży Jukosu Sibnieftu ExxonMobilowi. W tamtych dniach, wspominał, żyliśmy ze Stanami Zjednoczonymi w przyjaźni. Z Bushem oraz z wiceprezydentem Cheneyem nasze relacje układały się znakomicie. Z tym drugim toczyłem nieustanne dyskusje o zasobach energetycznych. Po tragedii z 11 września współpracowało się nam świetnie. Także po przerzucie wojsk do Afganistanu utworzyliśmy kanał komunikacji między oboma rządami. Gdyby doszło do wymiany akcji między Jukosem a ExxonMobilem, cały sektor energetyczny wyglądałby dziś inaczej. Byłby o wiele bardziej liberalny. W 2003 roku zaczęło dochodzić do coraz częstszych tarć między Kasjanowem a kagiebistami Putina. Na początku konflikty te koncentrowały się wokół Gazpromu. Na czele tego państwowego giganta gazowego prezydent zainstalował swojego człowieka, Aleksieja Millera, a teraz używał firmy jako środka do wywierania presji na byłe sowieckie republiki, nad którymi Kreml chciał odzyskać kontrolę. Lubiano je określać w Rosji jako bliską zagranicę. Z polecenia Putina Gazprom znacznie usztywnił stanowisko dotyczące płatności za dostarczony gaz wobec Białorusi i Ukrainy. W ten sposób władze rosyjskie chciały zmusić oba kraje do podporządkowania się ich nakazom. Tymczasem Kasjanow dążył do zreformowania Gazpromu, na czym liberałom w rządzie zależało już od czasów Jelcyna. Chciał uwolnić rynek gazu, a następnie podzielić spółkę na część produkcyjną i część przesyłową, separując firmy wydobywające surowiec od sieci gazociągowej. Ruch ten od dawna uważano za reformę o kluczowym znaczeniu dla zwiększenia konkurencyjności w gospodarce krajowej. Jednakże ludzie Putina właśnie cementowali swoje panowanie nad państwem, dlatego projekt został odsunięty na czas nieokreślony. I to w chwili, gdy Kasjanow sądził, że niedługo obwieści wprowadzenie tych niezwykle doniosłych przekształceń. Wtedy we wrześniu na posiedzenie rządu wpuszczono media, aby usłyszały o reformie gazowej, która miała być pierwszym punktem obrad. Nagle do Kasjanowa zadzwonił Putin. Powiedział mi: nalegam, żebyście usunęli ten punkt z porządku obrad, wspominał Kasjanow. A byliśmy już tak blisko. W tej kwestii wyprzedzaliśmy nawet Europę. Byliśmy przygotowani, ale parę minut przedtem zadzwonił do mnie Putin. Pozycja Kasjanowa stawała się coraz bardziej zagrożona. Właściwie była nie do utrzymania. Kiedy miesiąc później aresztowano Chodorkowskiego, Kasjanow należał do zaledwie dwóch wysokiej rangi rosyjskich oficjeli, którzy odważyli się przeciwko temu zaprotestować. Słysząc to podczas posiedzenia gabinetu, Putin rzucił mu w obecności wszystkich pozostałych bezpośredni rozkaz: przestań histeryzować. To było dla mnie swoiste ostrzeżenie, mówił Kasjanow. Mimo wszystko, niezrażony, raz jeszcze wypowiedział się publicznie w styczniu 2004 roku, kiedy Urząd Skarbowy oficjalnie potwierdził od dawna krążące plotki, że zamierza obciążyć Jukos wstecznym podatkiem w wysokości 3 miliardów dolarów za rok 2000. Kasjanow powiedział wtedy gazecie Wiadomości, że nakładanie podatków wstecz jest niedopuszczalne. Jak stwierdził, z punktu widzenia praworządności wygląda to fatalnie. Kasjanow był jednym z zaledwie dwóch przedstawicieli rządu, którzy wypowiedzieli się przeciwko zakusom Putina, chcącego przejąć cały sektor energetyczny. Obaj panowie wciąż kontaktowali się ze sobą, ale Władimir Władimirowicz traktował premiera z coraz większym chłodem i podejrzliwością, sprawiając wręcz wrażenie, że nie może na niego patrzeć. W połowie lutego, gdy temperatura spadła do minus 24 stopni, Gazprom podjął pierwszą w historii decyzję odcięcia dostaw paliwa do sąsiedniego kraju, a konkretnie do Białorusi. Napięcie między oboma mężczyznami eskalowało do bezpośredniej konfrontacji. Gazprom prowadził wcześniej trudne, uciążliwe negocjacje z władzami białoruskimi, które dotyczyły zakończenia subsydiowania cen gazu dla byłych republik sowieckich, a także objęcia udziałów w tamtejszej sieci przesyłowej. Rosyjski gigant gazowy od dawna posługiwał się szantażem, grożąc zakręceniem kurka. Tym razem jednak Kasjanow uparcie przeciwstawiał się temu posunięciu. Zakazałem Millerowi, prezesowi Gazpromu, odłączenia gazu Białorusinom. W Mińsku było przecież minus 25 stopni. Ale gdzieś w połowie lutego rankiem zadzwonili do mnie premierzy Polski i Litwy, mówiąc, że nie mają gazu. Nikt mnie o tym nawet nie poinformował. Doszło do publicznego skandalu. Miller oznajmił Kasjanowowi, że wykonywał polecenia Putina. Krzyczeliśmy jeden na drugiego, a potem na Putina. Pozostali ministrowie chcieli się schować pod stołem. Putin miał tego dość. Mniej więcej 10 dni później Kasjanow został zwolniony ze stanowiska. To długo w nim wzbierało, kumulowało się, wspomina Kasjanow. Chodorkowski, Exxon, reforma gazowa, Białoruś i Ukraina, a teraz ja zaczynałem brykać. Nie mógł już mnie zdzierżyć. Działo się to zaledwie 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi. Spodziewano się więc, że po głosowaniu Putin dokona zmian w rządzie. On i jego ludzie nie pozostawiali niczego przypadkowi, teraz zaś, podejmując działania umacniające swą władzę nad krajem, nie mogli sobie pozwolić na żadne zbiegi okoliczności. Konstytucja przewidywała, że w wypadku niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu, całą władzę w państwie przejmuje premier. W trwającym wyścigu wyborczym, który żadnym wyścigiem przecież nie był, Putin usunął ostatni niepewny element, pozostałość po epoce jelcynowskiej, czyli człowieka będącego wciąż u władzy i zdolnego mu się przeciwstawić. Na miejsce Kasjanowa mianował Michaiła Fratkowa, mało znanego technokratę, który przez dziesięciolecia pracował w najwyższych strukturach organów bezpieczeństwa, nie rzucając się w oczy. Wcześniej służył też jako specjalny przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej, ale jego nazwisko znało bardzo niewiele osób. Fratkow okazał się jednak zaufanym sojusznikiem putinowskich KGB-istów. Od początku lat 80. był ważnym trybikiem w strategicznych operacjach handlu zagranicznego, obejmujących m.in. tzw. zaprzyjaźnione firmy, które wspierały reżim sowiecki z zagranicy. W okresie, gdy w Petersburgu dochodziło do przekrętów ropa za żywność, Fratkow pełnił funkcję wiceministra stosunków gospodarczych z zagranicą. Jako człowiek Piotra Avena w tym mieście zatwierdzał kontrakty, które Putin zawierał z wąskim kręgiem firm swoich załóżników, dzięki czemu mógł powstać strategiczny lewy fundusz do wykorzystania zarówno przez Władimira Władimirowicza, jak i lokalnych bezpieczniaków. Nawet po swej bezceremonialnej dymisji Kasjanow wciąż sądził, że postępowanie Putina da się jeszcze zmienić. Miał trudności ze zrozumieniem, dlaczego cały ów kurs, jaki Rosja obrała po upadku Sowietów, ulega obecnie diametralnemu odwróceniu. Jeszcze przez pół roku po odejściu z rządu wierzyłem, że Putin po prostu się pomylił, że wszystko to da się naprawić i zostanie naprawione. Dopiero później, po ataku terrorystycznym w Biesłanie, pojąłem, że wszystko to zaplanowano po to, aby całkowicie zmienić system polityczny.
Kochaj mnie, niech nikt się nie dowie, jak bardzo stróż mój aniele do błędu skrzydlaty miłością. Kochaj mnie, niech nikt nie wie, a wszyscy mimo to zazdroszczą, na jakie stać mnie wzloty. Kochaj mnie i niech nikt nie pozna, a wszyscy dzielić się będą. Skąd siła po upadkach? Kochajmy mnie i szepcz lub milcz znacząco, a niech pragną tak brzemiennej w miłość ciszy, jaka między nami.
W wykonaniu Grażyny Szapołowskiej, to już ostatnia pozycja dzisiejszego programu. Ja zapraszam Państwa na specjalne wydanie naszej audycji w niedzielę, czyli w Dzień Matki. Jutro program, który prowadzi Majka Oblicharz. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.